co jest duże, a co małe. Wiadomo, proszę was. Długo o tym rozmyślałem, martwiąc się o własny wzrost. Słoń góruje niesłychanie nad Biedronką, mrówką, pchłą. Lecz gdy słoń nad morzem stanie, morze większe jest niż słoń. Co jest duże, a co małe? Co jest czarne, a co białe? Co jest dobre, a co złe? Zastanawiam się.
Dobry wieczór, witamy z Radia Poznań w kolejnej odsłonie programu A co duże, a co małe, co jest duże, co jest małe. I dzisiaj taki temat wybrany poświątecznie przed Nowym Rokiem. Czego boją się opiekunowie osób z niepełnosprawnością? Na pewno temat niełatwy, trudny, nieporuszany w mediach. Myślę, że zawsze warty rozmowy. I dzisiaj z nami Wanda Wasilewska, jak zawsze.
Witam serdecznie. Jestem prawą ręką Ani.
Tak, bardzo mi miło i liczę na pomoc i wszelkie wsparcie, ale też z nami dzisiaj gość szczególny. Pani Wioletta Bogusz, znana w Poznaniu działaczka społeczna, szefowa Stowarzyszenia Zupy na Głównym. Ale być może nie wiecie państwo, że na co dzień mama i opiekunka syna Tomasza, osoby dorosłej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. I właśnie w tym kontekście dzisiaj będziemy rozmawiać z Wiolą. Znamy się od wielu lat, natomiast niewiele osób w Poznaniu wie o tym, że poza działalnością społeczną Wiola na co dzień opiekuje się synem. Wiolu, mam takie pytanie.
Aniu, zanim zadasz pytanie, na chwilkę, ja przedstawię. Anka Nowak.
A nie pomyślałam
nie,
o tym.
No, ja jednak pomyślałam. Anka Nowak za mikrofonem, a za konsoletą program realizuje Adam Loch. I teraz już pytania.
Wiolu, powiedz mi, jesteś mamą Tomka, który wymaga pomocy i wsparcia właściwie we wszystkich czynnościach życiowych. Chciałabym tak, wiesz, ten główny temat i to pytanie zasadnicze zadać. Powiedz mi, czego ty się najbardziej boisz jako mama opiekunka?
Szanowni państwo, bardzo serdecznie was tutaj wszyscy witamy. Powiem szczerze, że to jest tak, że my się oswajamy z tym strachem. Ten pierwszy strach, kiedy dowiadujesz się, że twoje dziecko ma jakieś deficyty i że nie będzie normalnie funkcjonować, jest chyba najgorszy i taki bardzo paraliżujący. Potem zaczynamy walczyć, szukać jakichś rozwiązań systemowych, lekarzy. Trzeba pamiętać, że nasz syn, którego wychowujemy razem z mężem.
A czy możesz coś więcej powiedzieć o Tomaszu?
Tak, właśnie chciałam powiedzieć, że nasz syn w momencie, kiedy okazało się, że jest dzieckiem z niepełnosprawnością i na pewno no, niewiele da się już zrobić, ma już teraz 35 lat, więc to, co było 35 lat temu, dostęp do diagnostyki, a to, co jest teraz, to jest ogromna przepaść. Tomek w trzecim miesiącu życia stracił przytomność. Nigdy diagnoza nie została postawiona. W Centrum Zdrowia Dziecka dowiedzieliśmy się, że najprawdopodobniej jest to poszczepienne zapalenie mózgu, o którym się nigdy nie mówiło wtedy. Były wtedy takie cudowne szczepionki z naszego ukochanego kraju, ZSSR. No i prawdopodobnie jedna partia była nieoczyszczona.
Czy to było to słynne DPRT?
Tak, dokładnie.
To też znamy z autopsji.
Tak, on urodził się zdrowy, z 9 punktami o czasie, bez żadnych powikłań. No i zaczęło się szukanie możliwości jakichkolwiek leczenia, przyczyn. Przy czym okazało się, że jest jakiś krwiaczek, który powinien się wchłonąć. On się oczywiście nie wchłonął, a spowodował to, że nastąpił zanik nerwów wzrokowych. Więc na ten moment Tomek jest osobą dorosłą, mężczyzną, 35-letnim, z porażeniem kończynowym, czterokończynowym, osobą zupełnie ślepą. myślę, porę całkowitą, z cechami autystycznymi, komunikuje się z nami na zasadzie echolali, czyli powtarzania tego, co my do niego mówimy. No i generalnie wymaga 24-godzinnej opieki. Nie jest w stanie samodzielnie się wykąpać, nie jest w stanie samodzielnie się przemieścić. No i ma te wszystkie...
Zapewne najeść, napić.
To znaczy tak, jeżeli chodzi o jedzenie i picie, to akurat z kanapkami i z herbatą. Chcielibyśmy, żeby pił herbatę, bo on tylko masz kawę, więc to jest tylko kawa. Sobie radzi, natomiast no, obiadem trzeba go nakarmić, trzeba go przebrać, bo jest pampersowany, więc nie czynności fizjologiczne, gdyby też nie są zachowane. A w związku z tym tak od tak naprawdę 35 lat mamy niemowlaka w domu. Łącznie z tym, że nie przesypiamy nocy.
Czy Tomek jest pod opieką jakiejś placówki na co dzień?
W momencie, kiedy skończył szkołę, szukaliśmy takiego miejsca dla Tomka, natomiast w związku z tym, że on nie widzi, jest bardzo wrażliwy słuchowo. Bardzo trudno jest o taką placówkę, gdzie on mógłby być w takim pokoju wyciszonym, gdzie nie byłoby hałasów, szumów. Zazwyczaj to jest tak, że to są placówki, w których przebywa jednocześnie kilka, o ile nie kilkadziesiąt osób. I my na terenie Poznania nie znaleźliśmy takiego miejsca, gdzie moglibyśmy mu zabezpieczyć tak, jak gdyby takie maksimum komfortu dla niego. W związku z tym od paru lat, od skończenia szkoły, jest w domu i opiekujemy się z nim naprzemiennie razem z mężem.
Jesteś jedną z niewielu osób, matek, opiekunek, które swoją działalność społeczną realizują w zupełnie innym obszarze. Ja znam wiele takich osób, które działają w stowarzyszeniach, fundacjach działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Twoja aktywność społeczna jest skierowana wobec osób w zasadzie bezdomności. Mhm. Powiedz mi, skąd ten wybór, bo pomimo, że audycja dotyczy innego tematu, ale zawsze chciałam ci to pytanie zadać.
To jest też tak, że my trochę chcieliśmy uciec od tego, co mamy w domu. Mhm. To jest coś takiego, bo tak naprawdę od momentu, kiedy Tomek skończył edukację szkolną, ja przestałam pracować. I to było tak fajnie przez pierwsze 2-3 miesiące. Potem się okazało, że jak ja nie wyjdę z domu, to ja po prostu oszaleję. Ja po prostu jednak to funkcjonowanie i takie w społeczeństwie i takie przeświadczenie, że mimo tego, że masz taki problem w domu, to jeszcze nadal jesteś człowiekiem, który do czegoś innego się przydaje, było bardzo ważne dla mnie. No i pomyślałam sobie, że chcę uciec po prostu od tego, co mam w domu i zająć się zupełnie inną grupą społeczną. Natomiast po tych 8 latach prowadzenia zupy, mam nadzieję, że ona będzie dalej funkcjonować, doszłam do wniosku, że my się starzejemy. Mamy coraz więcej, może nie ułomności, ale jak gdyby świat nam się trochę kurczy, bo to jest tak, że im człowiek jest starszy, to tych ludzi wokół ciebie jest mniej. Jak masz osobę z niepełnosprawnością, to jest ich jeszcze mniej i zaczęliśmy się zastanawiać, co będzie, jak nas zabraknie, tak? Bo nie wyobrażamy sobie takiej sytuacji, że przyjdzie urzędnik, jak już będziemy mieć 80 lat i powie, wy nie jesteście w stanie się opiekować, to bach, niech ten wasz syn idzie do DPS-u, a wy sobie teraz żyjcie i radźcie.
Widzisz, zaczęłaś mówić o tym, czego miało dotyczyć moje kolejne pytanie, bo chciałam zapytać, czego się boi Wiola, mama Tomka? I zaczęłaś o tym mówić.
Na pewno się boję...
Przyszłości.
Przyszłości, samotności, starości, tego, że nie będę mogła decydować o tym, co ma się dalej stać z moim dzieckiem, które byłam zmuszona tak naprawdę wychowywać razem z mężem, bo jak gdyby system nie powodował tego, że miałam wybór. My nie mieliśmy wyboru tak naprawdę, bo to jest tak, że jest jakiś koszyk, z którego my możemy coś wziąć. Wiadomo, że opieka wytchnieniowa w naszym systemie nie działa, mimo że się krzyczy, że ojejku, to opieka wytchnieniowa i tak dalej. Ale dla nas opieką wytchnieniową byłoby miejsce, w którym Tomek w bezpiecznych warunkach mógłby na przykład być tydzień, a my moglibyśmy pojechać na urlop. W Poznaniu, w takim dużym mieście jest tylko jedno takie miejsce.
Dom krótkiego pobytu,
poranek. Nie masz wyboru. i musisz jak gdyby anonsować się parę miesięcy wcześniej, że jak gdyby taka sytuacja będzie miała miejsce. A już nie mówię o sytuacjach, kiedy rodzic samodzielnie
jak
wychowuje.
Jak planować życie,
dokładnie,
prawda? Jest ono nieprzewidywalne często.
Tu nie ma planowania, bo to jest tak, że my mamy jeszcze dwójkę dzieci i tak naprawdę w momencie, kiedy ja pracowałam zawodowo, to był praktycznie grafik. Kto Tomka wsadza do busa, żeby pojechał do szkoły, kto go wyciąga, kto zostaje z nim, jak ja jestem na nocnej zmianie, tak, w pracy. I tak naprawdę całe to nasze życie, tak naprawdę od młodych lat, bo Tomka urodziłam, jak miałam 21 lat, było przyporządkowane Tomkowi i temu i tym jego potrzebom. Więc niech mi nie przychodzi urzędnik i nie mówi pod koniec mojego życia, że ja nie mam prawa o nim decydować, bo ci urzędnicy do tego nas zmusili tak naprawdę, nas rodziców.
A wydaje się, że urzędnicy są takimi samymi ludźmi jak my, prawda? Ja mam pytanie, to właściwie i pytanie, ale jeszcze też jedną informację, że jest drugie takie miejsce, gdzie rodzice mogą pozostawić dzieci w bezpiecznym miejscu, czyli w osadzie Burego Misia na Kaszubach.
To znaczy, no to bym trochę polemizowała, bo tak naprawdę proszę, zwróćmy na to uwagę, że o ile dzieci...
O dorosłe
dzieci, bo to są dzieci, które zostaną wiecznie dla nas dziećmi, nie są na przykład w normie intelektualnej, ale są poruszające, w miarę samoobsługowe, to tych miejsc rzeczywiście jest sporo. Natomiast takie dzieci, jak mam ja i ma Ania, czyli dzieci, przy których trzeba tak naprawdę wszystko zrobić, od początku do końca, to tych miejsc tak naprawdę nie ma w ogóle. Nie ma. I nie oszukujmy się, bo nawet jeżeli do wyboru taka instytucja, która prowadzi całodobową opiekę, taką wytchnieniową, ma do wyboru wziąć sobie, przepraszam, dziecko z zespołem Downa, które jakoś tam się umyje, jakoś tam się ubierze, jest tam jakiś kontakt słowny z nim, a wziąć takiego Tomka, gdzie trzeba odczytywać po gestach i zachowaniach, krzykach, czego on oczekuje, co mu może dolegać i wymyślanie, no to wiadomo, że jeżeli tych miejsc jest mało i masz do wyboru wybrać dziecko, które nie jest w normie intelektualnej, ale jest sprawne ruchowo, a dziecko, którego musisz zmienić pampersa, którego musisz nakarmić, którego musisz odczytać niewerbalnie, to tak naprawdę wiadomo, kogo się wybierze. No nie oszukujmy się, każdy chce mieć święty spokój, a nam rodzicom tego świętego spokoju nie daje się nawet jeden tydzień w roku.
Teoretycznie możemy korzystać z 240 godzin rocznie opieki wytchnieniowej, która może być realizowana poza miejscem zamieszkania, w miejscu zamieszkania, ale rzeczywiście, tak wielu jak mówisz, jest problem. Jest mało tych miejsc, za mało. I brakuje też kadry, która mogłaby w miejscu zamieszkania realizować tą opiekę.
W poranku udało nam się chyba raz tylko jak gdyby nie zapłacić za
poranek
pobyt.
To jest miejsce
tak,
właśnie, w
tak,
którym...
Tak, to jest też tak, że tam ta doba też kosztuje te 100 zł, 120, nie wiem jak jest
300.
Teraz. 300 zł. No, tak. I wiecie, to my rodzice mamy jeszcze ponosić koszty tego, że potrzebujemy, nie wiem, odpocząć i jeszcze, nie wiem, zaplanować sobie. I dlatego mówię, że takich miejsc dla dzieci, takich dorosłych osób zależnych nie ma, natomiast urzędnicy o nas nie myślą, bo na końcu wiedzą, że i tak nam te dzieci odbiorą, dorosłe dzieci odbiorą i wtedy będziemy w wieku 80 paru lat, jak już będziemy zniedołężniali, będziemy mogli sobie żyć. To
tak,
jest straszne.
Muszę powiedzieć, że dość niedawno, bo na początku listopada, była taka bardzo dramatyczna sytuacja w Poznaniu.
Która została przemilczana tak naprawdę, nie?
Tak, ale myślę, że wtedy, kiedy chciano o tym mówić, to nie był dobry czas, dlatego że były ogromne emocje, był to dramat. Została w tej chwili z tej trzyosobowej rodziny matka, która przebywa w domu pomocy społecznej, natomiast rzeczywiście ojciec, który nie chciał się zgodzić z oddaniem syna dorosłego do domu pomocy społecznej.
Czyli z decyzją urzędników.
Z decyzją urzędników, tak, którą nie wiedział jak zatrzymać, dlatego że chyba tam było troszeczkę, brakowało informacji i takiego wsparcia, takiej uważności nad tą rodziną. W każdym razie życie tej rodziny zostało dramatycznie przerwane. Ojciec nie żyje, 79-letni człowiek i jego 45-letni syn.
A może wystarczyłoby, żeby urzędnik porozmawiał, czy tato jest gotowy razem z synem pójść do DPS?
Tam była taka możliwość, ale myślę, że po prostu brakowało takiej empatycznej rozmowy. No to są właśnie skutki takich sytuacji, których my się boimy, o których właśnie wielu mówisz.
To znaczy ja nie chciałabym podejmować takich decyzji, nie wiem, czy byłabym gotowa na takie decyzje, natomiast z całą pewnością nie chciałabym, żeby rodzice u kresu własnego życia musieli zabijać swoje dzieci, żeby mieć po prostu spokojne życie, że temu dziecku nic nie będzie się działo, że jak gdyby rozwiązujemy problem, tak? To jest rozwiązywanie problemu w jakiś inny sposób, niestety.
Co jest duże, a co małe? Chwila głębokiego oddechu.
Chyba ja jest nam jestem, bardzo potrzebna.
Ja jestem wbita w fotel. Co jest duże, a co małe? Za chwilę powracamy.
Chciałbym, żeby to się wreszcie wszystko już skończyło.
co jest duże, a co małe. Kolejna audycja z tego cyklu, dzisiaj poświęcona bardzo trudnemu tematowi. Czego boją się opiekunowie osób z niepełnosprawnością? W studiu obecna pani Wiola Bogusz, mama 35-letniego Tomka, osoby dorosłej, niezdolnej do samodzielnej egzystencji, Anka Nowak, również mama 41-letniej Agnieszki, też kobiety niezdolnej do samodzielnej egzystencji, osoba współprowadząca, pomocnicza, pani Wanda Wasilewska. Mamy chyba na linii pierwszą rozmówczynię. Halo, halo.
Właśnie jest coś z telefonem, się wydarza. Jakieś techniczne problemy są. Pani, która do nas zadzwoniła, jeżeli nas słyszy, prosimy o ponowienie próby skontaktowania
się
ze studiem.
Czy możesz, Wanciu, podać numer telefonu?
Oczywiście, tak. 61-865-4654. 61-865-4654. Już mamy telefon.
Halo?
Oj, coś... Halo?
Dobry wieczór państwu.
O, dobry wieczór. Udało się.
Tak. Dobry wieczór. Bardzo dobry serdecznie wieczór. Miło mi powitać wszystkich państwa na antenie.
Kłaniamy się
i
pięknie.
W studio. Nazywam się Anna Lipiak i jestem mamą dziecka z niepełnosprawnością. Na co dzień również pracuję jako koordynatorka w Fundacji Jesteśmy Ważni i mam kontakt z wieloma rodzicami w podobnej sytuacji, niestety.
Czego boją się opiekunowie osób z niepełnosprawnością?
Właśnie.
Pani Aniu.
Chcę powiedzieć coś bardzo ważnego w imieniu nas wszystkich. Najczęstsze pytanie, jakie słyszę od rodziców dzieci z niepełnosprawnościami, ich opiekunów, czy to dzieci niepełnoletnich, czy już również dorosłych, nie dotyczy jutra. Pytanie brzmi, co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Jestem bardzo wzruszona.
Tak, no my też tutaj współodczuwamy, bo i Wiola, i ja też jesteśmy mamami, tak. Opiekunkami, rozumiemy.
Tak, właśnie.
A ja jestem wbita w fotel, przepraszam, że
chyba
się wtrącę.
Chyba wszystkie to czujemy, bo wszyscy jesteśmy
po prostu
mamami i
tym bardziej będę
samo,
robiła,
prawda?
Wszystko, żeby działać na rzecz rodzin, opiekunów, przyjaciół, którzy chcą dobra całych rodzin z osobami zależnymi. Jestem troszkę zdenerwowana, szczerze mówiąc, bo
pani,
myślę Aniu,
ale dajemy
o
pani
polityce.
Głos. Tak?
To tak jak ja, ale niezmiernie mi miło, że mogłam się połączyć i tutaj z państwem porozmawiać chwileczkę na antenie. Więc to pytanie właśnie brzmi, kiedy mnie zabraknie, tak? Co będzie z moim dzieckiem, kiedy mnie zabraknie? Co stanie się, gdy stracę siły, gdy zachoruję, no i gdy umrę? I to nie są pytania na daleką przyszłość. My żyjemy z nimi każdego dnia, bo w praktyce ten system tak naprawdę nie istnieje. Mieszkalnictwo wspomagane wciąż jest bardziej obietnicą niż realnym wsparciem. A odpowiedzialność niemal w całości spoczywa na rodzicach. I to my
prawda.
Musimy planować wszystko od A do Z. Pisać tak. testamenty, wskazywać opiekunów, zabezpieczać przyszłość finansową naszych dzieci.
Organizować
to my
całe życie.
Tak, to my wykupujemy policję i próbujemy przewidzieć, jak zapewnić środki tym, którzy w przyszłości przejmą tą opiekę, prawda? My musimy myśleć o sprawach, o których inni nawet nie muszą się zastanawiać. A jeśli się zastanawiają, to tak naprawdę raz. My myślimy o tym codziennie. I to jest ogromny, przeogromny ciężar psychiczny, który spoczywa na całych rodzinach, tak? Na całych rodzinach, opiekunach, rodzicach osób niepełnosprawnych.
Pani Aniu, czy widzi pani jakieś rozwiązanie tej sytuacji? Czy te lęki w jakiś sposób można zniwelować? Czy można zrobić cokolwiek, co nas uspokoi, co da nam po prostu poczucie bezpieczeństwa?
To znaczy ja z własnego doświadczenia po ciężkiej depresji właśnie trafiłam do Fundacji Jesteśmy Ważni. I tam, kiedy usłyszałam tysiące historii, kiedy poczułam, że ja nie jestem w tym wszystkim sama, że wielu rodziców, wiele mam ma tak samo jak ja. My wszystkie tak samo czujemy, tak? I otrzymałam to wsparcie terapeutyczne, psychiczne przede wszystkim. Zadbałam o siebie w pierwszej kolejności. Jakby odzyskałam te zasoby, zaczęłam czerpać, tak, tego wszystkiego, to wtedy poczułam, że moja rodzina również jest spokojniejsza. Ja miałam z czego dawać. Tak? I to już nie było dawanie z pustego, z wyczerpania, tylko właśnie z tych zasobów, z tego, co otrzymałam w fundacji. I historia zatoczyła koło, że na dzień dzisiejszy jestem koordynatorką w tej wspaniałej fundacji i zachęcam wszystkich rodziców, bez względu na to, czy to będzie nasza fundacja, czy inne stowarzyszenie, czy grupy wsparcia, żeby państwo z tego korzystali.
To jest taka pomoc,
właśnie,
to jest taka pomoc doraźna na co dzień, ale bardzo wzmacniająca, prawda?
Bardzo wzmacniająca i ona nie jest doraźna. Ona jest, nasza fundacja działa ogólnopolsko i mamy spotkania dla rodziców, grupy wsparcia 2 razy w tygodniu. Jest również grupa wsparcia dla ojców. Również organizujemy turnusy terapeutyczne.
Wyjazdy wytchnieniowe,
tak,
prawda?
Wytchnieniowe. Tak, tak. Także no naprawdę zachęcam państwa i zachęcam wszystkich rodziców, żeby
ile lat ma
korzystali.
Pani dziecko? Może pani coś na temat swojego
Mój
dziecka
Franek
powiedzieć?
Mój Franek będzie mieć 13 lat. Ma niepełnosprawność intelektualną, ma autyzm i również inne współistniejące choroby. Także jestem, jakby to powiedzieć, jeszcze mamą nie aż tak bardzo doświadczoną jak panie.
Jeszcze dziecko jest w edukacji
tak.
szkolnej, prawda?
Tak,
to też troszeczkę jest łatwiej.
Tak. Tak, jeszcze jest łatwiej o tyle, że no jest w tej edukacji szkolnej i te parę godzin jest poza domem i ten rodzic też jakby miał troszeczkę wytchnienia, aczkolwiek nie zawsze, no bo też siedzimy jak na szpilkach, jesteśmy pod telefonami zawsze, czy z tej szkoły, z tej placówki nie zadzwonią, bo coś tam się akurat nie wydarzy, prawda?
Tak, to są te lęki takie codzienne,
tak.
prawda, o których
tak.
mówimy, bo zaczęliśmy od spraw naprawdę takich ważkich, determinujących jakby nasze życie, tymi właśnie ten lęk o przyszłość, natomiast strach towarzyszy nam też na co dzień, tak jak pani
24
mówi.
24 godziny H, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku.
No pani Aniu, jesteśmy po świętach, ale przed nowym rokiem, no myślę sobie, że korzystając teraz tutaj z możliwości, przekażę najserdeczniejsze życzenia, oby tych lęków było jak najmniej, oby doszło do takiej sytuacji, że będziemy czuli się zabezpieczeni niekoniecznie przez nas samych, bo i tutaj w rozmowie z panią, ale też wcześniej rozmawiając z Wiolą, mam takie wrażenie, że my sami sobie to wszystko organizujemy, a chyba nie o to chodzi, prawda?
Oczywiście, że nie.
Czekamy
Oczywiście,
na taki prawdziwy system wsparcia zewnętrzny,
tak.
który nas trochę uwolni od tej odpowiedzialności,
tak.
od właśnie tych obaw.
Ja sobie ułożyłam właśnie takie życzenia dla państwa wszystkich w studio i też dla rodziców.
O to bardzo poprosimy.
Nas słuchają i chciałabym właśnie na koniec złożyć takie noworoczne życzenia. Życzę nam wszystkim rodzicom, opiekunom, rodzinom więcej spokoju, więcej wsparcia i poczucia, że nie jesteśmy w tym sami. Żeby nadchodzący rok przyniósł nie tylko nadzieję, ale też realne zmiany, które dadzą naszym dzieciom bezpieczeństwo i godną przyszłość. Dobrego, spokojnego nowego roku.
Bardzo dziękujemy.
Państwa.
Bardzo dziękujemy i w imieniu swoich
Dobrego, spokojnego.
Wszystkich opiekunek, opiekunów, którzy nas w tej chwili słuchają. Wszystkiego dobrego dla Fundacji Jesteśmy Ważni.
Dziękuję uprzejmie. Na pewno
jesteście ważni i potrzebni.
Oczywiście.
Dodam. Wszystkiego dobrego, pani
tak.
Aniu.
Wszystkiego
Dziękuję
dobrego.
Dziękuję również. Pozdrawiam.
I proszę się też kontaktować z Radiem Poznań, jeżeli coś ważnego jest do nagłośnienia, do przeprowadzenia. Myślę, że jak
Oczywiście.
Się skupimy wszyscy
dziękuję.
Razem, to będzie
tak.
wielka siła. Tym
Dokładnie.
Bardziej, że to jest radio publiczne. To jest państwa radio. Tak. Dziękujemy. Wszystkiego
Dziękuję
dobrego.
Dziękuję również. Również wszystkiego dobrego. Dobranoc.
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 Dobranoc. Wiesz, tak wielu, wracając do naszej rozmowy, bo dotknęłyśmy rzeczywiście tych spraw takiego najwyższego i najcięższego kalibru, ale przecież też, tak jak tutaj pani Ania przed chwileczką mówiła, towarzyszą nam takie codzienne lęki. No ja muszę tobie powiedzieć, że tak dzieląc się też swoim troszeczkę doświadczeniem, że mnie może za duże słowo przerażają, ale bardzo niepokoją i też zawsze myślę o tym z takim właśnie lękiem, obawą. Wszelkie choroby, nawet przeziębienia u mojej córki, zapewne tak samo jest u Tomka, wszelkie wizyty stomatologiczne, prawda? Ja nawet muszę powiedzieć, że jest problem z pójściem do fryzjera. To są takie może prozaiczne sprawy, ale one również bardzo mnie niepokoją i ciężko jest znaleźć takie przyjazne, dostępne, empatyczne miejsca usługowe, które mogą nam ułatwić na co dzień życie. Może to są kwestie takie, wydawałoby się banalne po tym, o czym mówiłyśmy przed chwilą, prawda?
To znaczy, to też czasami tak jest. Na szczęście nasz Tomek bardzo rzadko choruje, ale była taka sytuacja, kiedy z gorączką jeszcze, jak chodził do szkoły, przyjechał i poszliśmy do lekarza i lekarz starej daty, taki starszy pan, powiedział, że on nie wie, co właściwie jemu jest, bo to jest osoba niewspółpracująca i on nie wie, co on ma mu dać, nie? I to jest też tak, że my czasami też wchodzimy w rolę tych lekarzy. My te nasze dzieci, dorosłe dzieci znamy tak naprawdę od podstaw i wiemy, że no zdęty brzuch to
potrafimy
na pewno problem,
odczytać,
tak,
prawda,
problemy z wypróżnianiem, no to kombinujemy i tak dalej, no bo wiadomo, że jak osoba się nie porusza, to ta perystatyka jelit jest taka, jaka jest, więc musimy tam wymyślać, a może to, a może tamto, a może czopek, a może jakieś ciepła kąpiel, tak? I tak naprawdę to my stajemy się rehabilitantami, lekarzami, opiekunami, rodzicami, pielęgniarkami, karmicielkami, tak naprawdę wszystkim wokoło. Natomiast zdajemy też sobie sprawę z tego, że jak nas zabraknie, to nie
takich
będzie...
wielozadaniowych, wieloczynnościowych, tak, opiekunów
to
jest
tak,
trudno.
To tak naprawdę nikt nie wie, jaka jest instrukcja obsługi tego naszego dorosłego dziecka.
Tak.
Że tak naprawdę my, nie to, że się jak gdyby bardzo bronimy przed tym, żeby ktoś nam pomagał, ale nie ma tych chętnych do pomagania. To jest tak, że nikt jak gdyby nie chce się zagłębiać w to, co się dzieje w tym dorosłym człowieku z niepełnosprawnością, który nie potrafi w sposób komunikatywny dla większości z nas się porozumieć. I dlatego tak sobie pomyślałam, że cudownie byłoby, żeby stworzyć takie miejsce rodziców, dorosłych, już takich w sile wieku emeryta i dzieci, żeby powstał taki dom. Tylko jak on ma powstać? Znowu jakaś stowarzyszenie czy fundacja ma się za to wziąć, żeby zrobić po prostu dom dla rodzin z dziećmi. Żebyśmy my nie musieli tych swoich dorosłych dzieci odstawiać, porzucać na bok. Żebyśmy nie odchodzili z tego świata z przeświadczeniem, że jednak coś nam się nie udało, tak? Że przez całe życie walczyliśmy, całe życie się troszczyliśmy, a u schyłku naszego życia nagle porzuciliśmy te dzieci i one gdzieś tam są, nie wiadomo gdzie i nie wiadomo jak i kto się nimi opiekuje. I tak już kiedyś, Aniu, rozmawialiśmy o tym, nie? Że
tak,
potrzebujemy działkę albo milion złotych na nią. Po to, żeby stworzyć taki dom. Ja byłam teraz na wizycie studyjnej w Helsinkach, co prawda związane jest z kryzysem bezdomności i z tym, jak oni sobie tam radzą, ale największe wrażenie na mnie zrobił właśnie taki dom dla ludzi chorych na schizofrenię. To nie był kolejny DPS, to nie był kolejny ZOL, tylko to po prostu było takie miejsce, gdzie każda z tych osób miała swoją kuchnię, miało swoją łazienkę, miało swój pokój i ze wsparciem fundacji czy stowarzyszenia mogły te osoby funkcjonować.
Razem z rodzicami?
Razem,
tak?
Akurat
czy z opiekunami?
Nie, akurat to były takie osoby, które funkcjonowały samodzielnie, to były bardzo dorosłe osoby.
Ale
nie?
Myślisz, że ten model mógł właśnie być
To znaczy, myślę, że tutaj w tej naszej sytuacji, jeżeli myślimy o tym, żeby jednak tych naszych dorosłych dzieci nie porzucać i żebyśmy mieli takie przeświadczenie, że tak naprawdę zrobiliśmy wszystko, żeby taki dom, w którym będziemy mogli razem zamieszkać, ty w swoim mieszkaniu, ja w swoim mieszkaniu, gdzie będzie personel, który będzie znał i nas, i te nasze dzieci, gdzie będziemy mogli ze wsparciem to dziecko wykąpać, kiedy będziemy mieć zabieg operacyjny, to będziemy mogli spokojnie iść do szpitala, bo będziemy wiedzieć, że to dziecko jest zaopiekowane, że wtedy, kiedy nas zabraknie, to wiemy, gdzie to dziecko będzie, tak? Że ono będzie w tym miejscu, że będzie z ludźmi, którzy go znają, jego przyzwyczajenia, jego zachowania, będą wiedzieli, co mu dolega, co go boli i żebyśmy my tak naprawdę z tego świata po tych 40 czy 50 czy 60 odejść. Latach tak naprawdę takiej katorżniczej pracy i
ale też i miłości, takiego prawda?
Miłości, ale też jak gdyby trochę wyzbywania siebie, no bo to jest tak, że my zrezygnowałyśmy trochę z siebie.
To prawda.
Żebyśmy mogły po prostu w spokoju odejść z tego świata, nie licząc na to, że ktoś się zajmie, że jest rodzeństwo, które ma obowiązek.
Co jest nieprawdą.
Ale z drugiej strony pierwsze co to MOPR czy MOPS pójdzie do dzieci i spowie, czy mogą tam ułożyć na brata, tak?
No, tak. No. Także... Jestem ciekawa, czy takie rozwiązanie w Polsce gdzieś funkcjonuje, bo muszę powiedzieć, że od pewnego czasu jest taki trend życia niezależnego. Mhm. Mówi się o tym, że osoby z niepełnosprawnością powinny opuścić swoje domy, prowadzić niezależne.
Nasze dzieci nigdy nie opuszczą,
ale myślę,
nie?
że jest ogromna grupa osób dorosłych z niepełnosprawnością, które no, nawet przy jakimś ogromnym wsparciu tego niezależnego życia nie są w stanie prowadzić, prawda?
Powiem tak, jest to taki pomysł, który gdzieś tam w nas bardzo długo kiełkuje i uważamy, że taki dom dla pięciu rodzin, bo rozumiem, że nie każda z tych rodzin się zdecyduje
porzucić swoje dotychczasowe życie, mieszkanie.
Myślę, że to byłoby fajne, żeby była taka właśnie część fundacyjna, żeby tam były takie pokoje dla tych osób dorosłych, które na przykład z jakiegoś tam względu muszą być pod opieką nie rodzica, ale na przykład
też personelu,
bo na przykład rodzic zmarł, albo rodzic musiał jechać na rehabilitację, albo musiał, żebyśmy my tak naprawdę trochę wykreowali ten koszyk naszych potrzeb, a nie musieli brać z tego,
taki
co nam
wspólnoty,
tylko dają. Dokładnie.
Wspólnoty, która się wspiera nawzajem, nie? Ten model.
I ja sobie tak pomyślałam, że mamy na to 5 lat. Kochani słuchacze, czy się uda?
Ja muszę powiedzieć, że od lęków i obaw przeszłyśmy do marzeń. I to tak bardzo szybko nam poszło, prawda?
To znaczy, to jest też tak, że my całe życie, ten swój świat, to swoje życie musiałyśmy kreować. To jest tak, że musiałyśmy ciągle być kreatywne i ciągle wymyślać, jak przeżyć. Bo wiecie, jak się zostaje rodzicem dziecka z niepełnosprawnością w wieku 21 lat, to tak naprawdę się startuje w życiu. Nie tak. mamy wielkich majątków. Nie dorobimy się nie wiadomo tak. czego, bo to jest tak, że albo ojciec zostaje przy tej rodzinie, albo coś się wydarza i jego nie ma. Matka zazwyczaj zostaje z dzieckiem.
Nie pracuje zawodowo, bo rezygnuje z tej pracy.
Nie mamy jakichś strasznych milionów i odłożonych pieniędzy takich, żebyśmy mogli powiedzieć, że a dobra, tam jest odłożone na koncie, tam 200 tysięcy, ktoś się tym naszym Tomkiem zajmie. Tylko tak naprawdę myślę, że to jest taki dla nas. To jest taki ostatni, jak gdyby, ostatnia taka prosta, w której jeszcze mamy siły coś zrobić. I myślę, że bardzo byśmy chcieli spróbować zrobić
ale
właśnie
zobacz,
coś
Wiolu,
takiego.
Tak sobie jeszcze myślę w tej chwili, słuchając ciebie z niezwykłą uwagą, że mówią to mamy nieroszczeniowe. Mamy, które są kobietami aktywnymi, które...
Dokładnie.
Szukają jakiegoś rozwiązania, ale nie po to, żeby się całkowicie uwolnić, ale jakby odnaleźć w nowej rzeczywistości, która dzisiaj napawa takim lękiem, prawda,
wiesz,
obawą.
Bo dla mnie, bo wiesz, Aniu, ja ciebie podziwiam, bo dla mnie lękiem jest to, gdyby zabrakło mojego męża na przykład, nie?
No jestem mamą samodzielną tak, od kilkudziesięciu
tak.
lat.
Znając życie, pewnie bym się jakoś przestawiła, ale tak naprawdę moja działalność taka społeczna musiałaby zejść do minimum. To znaczy wcale by jej prawdopodobnie nie było.
Być może byłaby taka jak u mnie, czyli w obszarze jednak osób z niepełnosprawnościami ich rodzin.
I teraz wiesz, no takie problemy typu, że wiesz, no to jest jednak chłop, którego trzeba na przykład do wanny wsadzić. No ja już sobie od wielu lat z tym nie radzę, więc jak gdyby wykorzystuję i proszę o to mojego męża i on jak najbardziej to robi, on strzyże Tomka, on go kąpi, on wkłada go do tej wanny i wyciąga z tej wanny. No to ja na przykład się sobie z tym nie radzę. No ostatnio była taka sytuacja, że wiesz, pies nam się zaplątał między nogami i Tomek upadł, ja prawie razem z nim, nie? No na szczęście nie zrobił sobie jakiejś tam wielkiej krzywdy, ale gdzieś już masz przeświadczenie takie, że już tej siły w tych rękach nie masz takiej, że już czasami, czasami po prostu już są takie rzeczy, że myślisz sobie, jejku, no co by było, gdyby, nie? Że no zauważasz, że już masz te takie, no troszeczkę braki, a poza tym, no my jesteśmy wiecznie zmęczone. To jest tak, jak twoja Aga nie śpi nocami, tak nasz Tomek nie śpi nocami.
Aga śpi nocami, jak już zaśnie. Natomiast chcę tylko powiedzieć, bo ja też niewielokrotnie o tym mówiłam, myślę, że nie jest to tylko moim doświadczeniem, że my nie wchodzimy w taki głęboki sen alfa, tylko po prostu jest to taki sen czuwanie, prawda?
Znaczy wiesz, no my w tym momencie to już czasami się śmiejemy, ale robimy dyżury, nie? Że jak Tomek się obudzi, to na przykład ty masz tam jutro mniej aktywności, a mój mąż też pracuje zawodowo, pracuje w domu i z domu. I często jest tak, że wiesz, no to dzisiaj ty wstajesz do Tomka, jak się obudzi, a on wiesz, na przykład potrafi o 3:00 nad ranem sobie wstać i nie wiesz, czy mu dajesz śniadanie, czy mu dajesz późną kolację, nie? I on tak, wiesz, powoli sobie je i tam mija godzina, a później go kładziesz i albo zaśnie, albo coś, albo muzyka mu się nie podoba, którą słucha 24 godziny na dobę, więc myśleliśmy, że jakieś radio mu tam włączymy, ale nie, teraz techno leci. W związku z tym, wiecie, my ciągle jesteśmy od spełniania życzeń trochę, No bo jeżeli nie spełnisz, no to się gryzie, to jest jak gdyby tam taka, no niewerbalnie gdzieś tam daje znać, albo werbalnie krzyczy. W związku z tym no możemy się jeszcze podzielić. Natomiast w momencie, kiedy ten opiekun rzeczywiście zostaje sam z tymi wszystkimi problemami, z tymi swoimi niedoskonałościami już też zdrowotnymi,
czy związanymi z wiekiem,
tak,
prawda?
Związanymi z wiekiem, to najgorszą rzeczą, jaką można powiedzieć rodzicowi, który się opiekuje taką osobą i swoim dzieckiem od urodzenia przez na przykład 50 lat, powiedzieć, że no wie pan już się do niczego nie nadaje, to my panu tego dzieciaka zabierzemy, nie? To ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji. Moje serce by pękło na kawałki i dlatego szukam jakichś rozwiązań. I myślę, że trzeba po prostu to zrobić.
Czy możemy przypomnieć, jaki mamy numer telefonu do studia? Może jeszcze ktoś do nas zadzwoni?
Ostatnim rzutem na taśmę.
Tak, ten czas szybko leci. No,
mówią sportowcy, dosłownie tak. Mamy 3 minuty i to nawet niepełne. 61 865 4654 to telefon do studia, co jest duże, a co małe. Anka Nowak,
Wiola Bogusz i Wanda Wasilewska.
Program realizuje Adam Loch. Mamy jeszcze telefon. O.
Halo, halo.
Halo? Halo, halo.
A dobry wieczór, Borys Poczko z tej strony.
A, dobry wieczór. Cześć. Dosłownie mamy dwie minuty. Mamy.
Ale możemy je bardzo dobrze wykorzystać.
Fantastycznie, dziękujemy za telefon. Halo?
Ja chciałem podzielić tutaj opinię, która pada właśnie odnośnie wyczerpania, bo tak naprawdę jestem w takiej specyficznej sytuacji, że jestem po rozwodzie z żoną, a opiekuję się dzieckiem leżącym, niepełnosprawnym, stale. I właśnie nie wyobrażam sobie cały czas sytuacji, w której właśnie jednemu z nas zabraknie siły i tym dzieckiem nie będzie można się zająć i trzeba będzie je oddać do DPS-u, zwłaszcza, że znamy sytuację, starając się nie demonizować DPS-ów oczywiście, ale mamy sytuację znajomych, którzy oddali dziecko w podobnym stanie jak my do DPS-u i to dziecko po roku zmarło, więc mówienie sobie, że tam opieka będzie zapewniona 1:1, tak jak jest po prostu w domu, jest nierealne, jest zakłamywaniem rzeczywistości.
Czyli również towarzyszy panu, państwu lęk o przyszłość. O przyszłość.
No, dokładnie tak. Jest on praktycznie niemalże codzienny, bo tak naprawdę system nie przewiduje opieki takiej pełnej nad tego typu dziećmi. I tak naprawdę myślimy o tym, jak to stworzyć. Wcześniej myślę o tym, myśleliśmy razem, teraz myślimy o tym osobno, ale myślę, że każdy z takich rodziców jak my jest najbardziej zatroskanym człowiekiem na świecie. Nie o to, co to jest teraz, bo wiadomo, że jakoś się człowiek daje radę, zaciśnie zęby, nie prześpi, ale da radę. Natomiast przyszłość jest rzeczą tak niepewną i tak potworną, że zdejmuję sen z powiek regularnie.
Powiem tak, może to zabrzmi nawet śmiesznie, ale ja trzymam kciuki. Nie tylko trzymam, ale będę ze swojej strony dziennikarskiej robiła, sprawdzała jako czwarta medialna siła polityków i będę nagłaśniała wszystkie problemy związane z bezpieczeństwem na przyszłość rodzin z dziećmi zależnymi. Dziękujemy za telefon. Niestety nieubłaganie kończy się już nasz czas.
Zapraszamy w ostatni poniedziałek stycznia.
Po 19:00.
Kolejny odcinek, co jest duże, a co małe. Bardzo dziękujemy wszystkim słuchaczkom, słuchaczom i życzymy jak najmniej strachu, obaw, lęków w następnym roku.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.